Siostro Becia, czego bardziej przykro słuchać? Czy tej pierwszej lekcji, czy tej drugiej lekcji? Obie są dobrą nowiną dla Kościoła, ale jest jakiś taki rodzaj szczerości Pana Boga, że aż może człowieka zaboleć. Pierwszej lekcji faktycznie przykro słuchać, bo to ten, który w Gibeonie prosił o mądrość i dostał nie tylko mądrość, ale i bogactwo. Głupieje na starość. Muszę powiedzieć, że kiedy tak się z tą lekcją zmagam, to przychodzi mi do głowy, i to jest piękne, jak Pan Bóg jest szczery. Że tekst natchniony nie zasłania tego przykrego, no, trudno to nazwać epizodem, to jest, że tak powiem, lądowanie przed śmiercią króla Salomona. Nie wiem, czy się zdarzyło, na pewno nie w tej ostatniej epoce, żeby któryś na przykład z papieży, choćby i papież Franciszek, który pisze do babci i do dziadków, napisał choćby jedną stronę tak szczerze, nie? Że przy tych wszystkich peanach, szacunku, czci, pięknie, starości, żeby napisać jeszcze uważaj, bo był ktoś taki jak Salomon. Nie? Przyjęliśmy w naszej epoce, że pewnych rzeczy nie wypada. Otóż Panu Bogu wypada, bo życie jest tak złożone i tak skomplikowane. I myślę, że dobra nowina tego słowa o tym bałwochwalstwie, pogaństwie po prostu Salomona, to jest przede wszystkim dobra nowina o tym, że Pan Bóg jest z ludźmi szczery, że wszystkie rzeczy wyjawia, nazywa, no i prowokuje nas dzisiaj do tego, żebyśmy się zmierzyli też i z taką możliwością. Mądrość, pobożność to są takie rzeczy, które trzeba stale pielęgnować, nieustannie o nie dbać. A ta lekcja dzisiaj rozbrzmiewa w Kościele tym, bym powiedział, ostrzej, tym jest większą zachętą. Że oto mamy takich starszych w Kościele, w wielu miejscach Kościoła. W tym sensie nie myślę o ich wieku, tylko o ich stanowiskach. Że się dobrze powinni zastanowić nad tym, co się stało z Salomonem. Przedziwne jest to, jaki rodzaj zażyłości Pan Bóg pozwala Salomonowi z sobą mieć i utrzymywać. Dwukrotnie mu się ukazywał i zabraniał mu czcić obcych bogów. Pan, Bóg Izraela. Ale on nie zachował tego, co mu Pan nakazał. No, to się wydaje, że wyjątkowo bezczelne, nie? I w tej lekcji mamy, a Pan Bóg już po tych dwóch razach, kiedy go przestrzegał, a on go nie posłuchał, to trzeci raz rzekł Salomonowi. I jest tu zawarta też taka dobra nowina o tym, jak się nawet w rodzinie, jak się nawet u własnych dzieci czy wnuków źle dzieje, to jak trzeba i warto czynić dobro. W tym, co Salomon słyszy, dowiaduje się aż dwukrotnie, że będzie to dobro, które wypracował Dawid, procentować ze względu na ojca twego Dawida. Ten już nieżyjący, nie? Który w swoim życiu miał też momenty głupoty, upadku, słabości, ale wzrastał. Zostawił w tym swoim rodzie, w tym swoim domu taką część fundamentu, która się nie zachwieje. Na którą się Pan Bóg powołuje i którą Pan Bóg oczyszcza, nie? Wspiera. No więc to jest taki rodzaj szczerości, którą trzeba dzisiaj usłyszeć od Pana Boga, zastanowić się nad nią i przyjąć. Psalm jeszcze trochę też, jak to powiedzieć, pogłębia tą sprawę i pokazuje pewną więź tych czytań. Tak dzisiaj jest ułożone w tej lekcji Bożego Słowa, że składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom i oto mamy nagle córkę, która wydaje się jest przez matkę ocalana od złego ducha. No zaraz, jak to jest dziecko Bogu ducha winne, a już jej duch jest opętany przez złego, no to ktoś coś zrobił wokół tej sprawy, nie? Ktoś to spowodował. Pewnie nie dziecko w swojej niewinności. Bardzo aktualne dla rodziców, których tutaj nie ma. Nie? Takich, którzy mają 2-letnie dzieci, 3-letnie dzieci, 7-letnie, 17-letnie. Żeby sobie usłyszeli, że jest taka zapisana w Bożym Słowie skłonność. Składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom. Ja bym chciał, żebyśmy w tym kluczu odczytali to, co Pan Jezus mówi do tej kobiety, posługując się żydowskim porzekadłem, no ale czy to jest dostateczny argument? No pewnie nie. I znowu jest to takie zachowanie Zbawiciela, które powinno promieniować na cały Kościół, cały. Od najwyższych hierarchów po nas najmniejszych wiernych. Że jest w tym w tej ostrości wymagań Zbawiciela, rodzaj stawiania jakiegoś progu. Przejdziesz przez niego, czy nie przejdziesz, Syrofenicjanko, poganko? Przejdziesz przez ten próg, czy nie przejdziesz? Bo wszystko ma swoje konsekwencje. To, że jesteś poganką, to ma swoje konsekwencje. Nie? To nie jest bez znaczenia, czy jesteś poganką, czy nie jesteś poganką. Jak jesteś, to musi cię być stać na to, żeby się pozbierać, żeby się wspiąć. Nie? Żeby się zdobyć na taki rodzaj właśnie pierwszej jakiejś pokory, nie? Jakiejś odporności na słowa, które naprawdę są jak biczem po grzbiecie. Nie? I ona się wyzbierała. Okazało się, że wiara w niej budzi się silniejsza niż pogaństwo, w którym się, nie wiem, wychowała, w którym tkwi, w którym pewnie jakoś jest jej wygodnie. No zawsze można było uciekać z okolic Tyru i Sydonu. Więc znowu, jeśli jest to słowo przez Kościół dzisiaj przyjmowane, to ma być ono dla nas zadaniem no, takiego rozeznania w świecie, że jak poganieją rodzice, to się będą straszne rzeczy działy z ich dziećmi, z ich wnukami. Zły się nie pyta. Zły napada, gwałci, zajmuje terytoria, dewastuje umysły, zatruwa serca, nie pytając nikogo. Nawet Pana Boga nie pytając. Jak tylko gdzieś jakaś przestrzeń się pojawia. A pojawia się niestety tych przesmyków, cieśnin, tych pęknięć bardzo dużo. I w takim spoganiałym świecie trzeba zobaczyć obecność Zbawiciela, który ma swoje plany i ma swoje zasady. Oczywiście zły się dostatecznie już zatroszczył o to, żeby dzisiaj wytworzyć właśnie taki rodzaj, nie wiem, czy słowo piękno duchostwo to chyba nie jest najlepsze. Lekko duchostwo też chyba nie. Chodzi mi o taki rodzaj, że człowiek przychodzi do drugiego, a ten mu stawia jakieś warunki, a tamten mówi, jak nie, to nie. Więc to z kolei jest jakieś wyzwanie dla nas dzisiaj w Kościele, żebyśmy potrafili najpierw chyba poleczyć tych, którzy są tak nastawieni, że ja to mam prawo oczekiwać, że Pan Bóg to dla mnie to i tamto musi zrobić, ale łaski bez. Jak nie chcę, to ja zbieram swoje klocki i idę płakać. Idę się żalić, idę przeklinać, bluźnić. Nie. Nie. Pan Jezus dzisiaj pokazuje, że potrafi postawić wysoki próg przed kimś, czy dzięki swojemu dziadkowi, czy dzięki swoim rodzicom. Jest uwikłany. To ma swoje konsekwencje. Musi się z tego wyzbierać. Łaska buduje na naturze. Nie napadnie go Pan Jezus tak, jak go napadł zły duch. Pan Jezus może mu podać rękę, ale musi tą rękę ująć, wspiąć się, jakoś wyćwiczyć kręgosłup moralny i wyjść. Zwróćmy uwagę, że dziecko w tej Ewangelii jakby jest poza tym napięciem i poza tym dramatem. Tak jak jest pewnie Bogu Ducha winne temu opętaniu, tak zupełnie bezwiednie przyjmuje to oczyszczenie, którego dokonuje Zbawiciel. No po prostu. Dziewczynka leżała na łóżku, a zły duch wyszedł. Wszystko się wydarzyło w świecie ludzi dorosłych. No i może właśnie to jest najlepsze słowo, że my mamy dzisiaj bardzo wielu dorosłych, którzy są niedorośli, którzy są takimi smarkaczami emocjonalnymi. A Pan Jezus bardzo wyraźnie wywołuje jakiś rodzaj dojrzałości u tej kobiety. Gdzie ty żyjesz? Kim ty jesteś? Jak można nosić imię poganki? Jak można? No więc trudne te lekcje Bożego Słowa, ale piękne. Takie pozwalające Jezusowi powierzyć wszystkie sprawy, również i te, które wydają się nas dzisiaj zalewać, nie tylko w świecie, ale i w Kościele. Zdobywajmy przy Jezusie siłę do tego, żeby nie jeden próg, który przed nami postawi, tak patrząc ze swojej boskiej perspektywy, przejdzie, nie przejdzie, westchnie się, czy będzie tam szlochał pod spodem, że taki próg mu Pan Bóg postawił. Ojejku, ojejku. Zdobywajmy się na to, żeby pokonywać te progi. Amen.